Była to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek wykonywanych przez, i tu podam pełną oficjalną nazwę, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego, czyli jeden z największych polskich zespołów artystycznych odwołujących się do tradycji polskiej muzyki i tańca ludowego. Jak wspomniałam we wstępie do programu, zespół obchodzi 75-lecie istnienia, więc o braku gości nie może być teraz mowy. Kilka faktów dotyczących powstania przytoczę na podstawie Wikipedii. Zespół Mazowsze powołał do życia dekret Ministerstwa Kultury i Sztuki z 8 listopada 1848 roku, polecający profesorowi Tadeuszowi Sygietyńskiemu zorganizowanie zespołu ludowego, którego zadaniem miała być troska o tradycyjny repertuar ludowy oparty na pieśniach, przyśpiewkach i tańcach wsi mazowieckiej i na regionalnej tradycji artystycznej. Zespół miał uchronić folklor przed zatraceniem i ukazać jego zróżnicowanie, bogactwo i piękno. Początkowo program artystyczny składał się z piosenek przeplatanych tańcami z terenów Polski centralnej. Szybko jednak zaczął sięgać do tradycji innych regionów. Sam pomysł na stworzenie zespołu powstał, jak to często bywa, przed jego powołaniem. Tadeusz Sygietyński, kompozytor i miłośnik folkloru, oraz Mira Zimińska-Sygietyńska, jedna z najbardziej znanych przedwojennych warszawskich aktorek, przyrzekali sobie w ruinach bombardowanej Warszawy, że jeśli przeżyją wojnę, założą zespół. O ile dla aktorki filmowej i kabaretowej dziedzina wydawała się odległa, o tyle dla Tadeusza Sygietyńskiego była realizacją dawnych marzeń. Mira Zimińska-Sygietyńska porzuciła po wojnie karierę aktorki i zajęła się sprawami organizacyjnymi. Tadeusz Sygietyński komponował utwory w oparciu o oryginalne relikty ludowej pieśni oraz latami zdobywane doświadczenie, na co złożyły się m.in. lektury rozpraw Oskara Kolberga, współpraca z radiem i teatrem oraz porozumienie z młodzieżą. Wraz z zaprzyjaźnionym organistą z Klębowa Henrykiem Wiśniewskim i jego żoną Teresą przetrząsali wiejskie chaty. Zimińska w poszukiwaniu babcinych strojów, Sygietyński i Wiśniewscy w poszukiwaniu uzdolnionej młodzieży. Na siedzibę zespołu wybrano podwarszawską posiadłość z początku XX wieku, położoną nieopodal Pruszkowa, nazwaną na cześć żony pierwszego właściciela, Karolinem. Pod koniec 1948 roku do Pałacu Karolin zaczęły zjeżdżać grupy młodzieży z okolicznych mazowieckich wiosek i miasteczek. Pierwsi członkowie zespołu mieli nie więcej niż 16 lat, należeli do jednego z chórów Henryka Wiśniewskiego. Przywozili ze sobą do Karolina melodie, oryginalne stroje oraz własny talent. Na Sygietyńskich, którzy przeprowadzili się do małego domku przy pałacu, aby być w stałym kontakcie z podopiecznymi, spoczął obowiązek nie tylko zadbania o wikt i opierunek, ale przede wszystkim zapewnienie podopiecznym wykształcenia. Po 2 latach nauki, prób i ćwiczeń 6 listopada 1950 roku na deskach Teatru Polskiego w Warszawie odbyła się premiera pierwszego programu Mazowsza. Ówczesny repertuar składał się z piosenek z przeplatanych tańcami z regionów centralnej Polski – Opoczyńskiego, Kurpiowskiego i Mazowieckiego. Wybór regionów podyktowany był także tym, że kostiumolożka zespołu, Wanda Modzelewska, pracująca w Mazowszu w latach 1950-67, dysponowała strojami opoczyńskimi i kurpiowskimi z Puszczy Białej. Po premierze, między kolejnymi koncertami, szlifowaniem programu i planowaniem przyszłości, podejmowano najważniejsze dla zespołu decyzje. W 1951 roku Mazowsze wyruszyło na podbój świata, zaczynając od ZSRR. Po 3 latach władze zezwoliły na wyjazd także za żelazną kurtynę. 1 października 1954 roku Mazowsze odwiedziło Francję, a 6 lat później USA. Rok 1955 zachwiał planami na przyszłość. Zmarł Tadeusz Sygietyński i rozważano wtedy rozwiązanie zespołu. Na kierowanie zdecydowała się Mira Zimińska-Sygietyńska, o której Marian Hemar, poeta i przyjaciel zespołu, napisał wtedy: gdyby nie Mira, nie byłoby Sygietyńskiego ani Mazowsza. To ona uczyniła Mazowsze takim, jakie jest dziś, to dzięki niej na przestrzeni lat rozszerzono program do 39 regionów etnograficznych, opracowano niezbadane wcześniej pieśni religijne, patriotyczne i inne. To dzięki niej Mazowsze zdobyło światową sławę, dając blisko 6 tysięcy koncertów w Polsce i 51 innych państwach. Dorobkiem Mazowsza w tym czasie stała się również kolekcja pieczołowicie odtworzonych strojów z różnych regionów. Mira Zimińska-Sygietyńska kierowała zespołem ponad 40 lat, poświęcając mu bez reszty talent, doświadczenie i życie. Była też autorką tekstów niektórych piosenek, czego przykładem jest Ej, przeleciał ptaszek.
Świat
O dalszych losach Mazowsza postaram się powiedzieć za tydzień. Teraz proponuję dawne opowiadanie, którego treść koncentruje się wokół miłości, zazdrości i nieporozumień, a wszystko znajduje szczęśliwe zakończenie w dzień Świętego Mikołaja.
Opowiadanie na śniadanie.
Święty Mikołaj u dorosłych. Będzie to jedno z opowiadań zawartych w książce Antoniego Godzięby-Wysockiego zatytułowanej Namiętności i wydanej w roku 1896 w Krakowie. Opowiadanie pochodzi z rozdziału pod tytułem Dzień Świętego Mikołaja. Zgnębiony głuchotą, beztreściwością, pustką ostatnich 6 miesięcy, zdenerwowany brakiem tych tak gorąco pożądanych przez niego wrażeń, jakie daje kochanie, siedział Żytnicki w ciemnym salonie Warskich sam, jakby zapomniany przez wszystkich. Zapytywał siebie, po co właściwie dał się namówić swemu niedoszłemu teściowi do przyjścia tutaj, kiedy wszystko już przecież skończone było między nimi. Wanda nie kochała go chyba ani trochę, kiedy drobna sprzeczka, małe, choć przecież tak jak sprawiedliwość, słuszne uniesienie się z jego strony mogło ją spowodować do oddania mu pierścionka. Kuzyn jej, Kocio, pustogłowy, niedelikatny, źle wychowany, młokos, gogo, krok w krok chodził za nią gdziekolwiek się ruszyła i z tytułu pokrewieństwa ciągle prawie obcałowywał ją po rękach. Zabronić mu tego nie mógł, kiedy ona pozwalała na to. Zabronić jej nie umiał. Na parę nieśmiałych jego próśb, uwag skrzywiła trochę noskiem, mówiąc mu, Może pan być spokojny, w nim się przecież nie zakocham. On silił się na spokój, a jednak wrzało w nim wszystko. Dlatego też, kiedy dnia jednego przyszedłszy do Warskich wieczorem, zastał ich, jak Kocio pomagał jej w zwijaniu jedwabiu, trzymając na rękach motek tegoż, a przy tym opowiadał jej coś widocznie bardzo wesołego i zajmującego, gdyż Ada miała myśli tak opowiadaniem zajęte, że wejścia jego nie zauważyła prawie. Postanowił sobie solennie, aby nieodwołalnie położyć raz już kres tej wzajemnej adoracji. Wieczór cały przesiedział milczący, chmurny. Wyszedłszy zaś z Konstantym na ulicę, w słowach ostrych, podyktowanych mu przez zazdrość, uczucie doznanej obelgi, krzywdy, wyraził kuzynowi Ady swe przekonanie o nieuczciwym, nonsensownym postępowaniu tegoż. Ten, podczas gdy Żytnicki do niego mówił, a właściwie krzyczał, patrzył na niego jak na wariata. Chciał, co za bezczelność, usprawiedliwiać się, zaprzeczać. Gdy jednak Żytnicki na słowa jego wzruszył pogardliwie ramionami i powiedział mu, że właściwie nie jest o niego zazdrosny, bo uważa go za półgłówka, odszedł, przestając się usprawiedliwiać. Następnego zaś dnia przysłał mu swych sekundantów. W spotkaniu, które odbyło się parę dni później, otrzymał Żytnicki małe draśnięcie w skroń. Sam zaś zadał Konstantemu dość ciężką ranę w piersi. Panna Wanda, dowiedziawszy się o tym głośnym zresztą w mieście pojedynku, pełna obrażonej dumy kobiety, której nie wierzą, odesłała narzeczonemu pierścionek. Żytnicki pobiegł zaraz do mieszkania rodziców Ady, starając się ją przekonać, przeprosić, przebłagać, ale ona nie chciała nawet słuchać tego, co mówił. Odszedł, zabierając z sobą ten pierścionek z szafirem, który przed 3 miesiącami włożył jej był na palec. Postanowił, przysiągł sobie nie wracać do niej, nawet myślą. Dnia jednak już następnego był przed drzwiami mieszkania Warskich. Nie zadzwonił jednak do tych drzwi, poza którymi spotkało go samo zło, tylko wrócił do domu po to, żeby przez szereg dni następnych znów wracać pod bramę domu rodziców Ady. Jednakże nie przekroczył ich drzwi. Duma nie pozwalała mu na to. 6 miesięcy upłynęło od chwili, w której głos jej słyszał po raz ostatni, a jednak głos ten dotychczas dźwięczał mu w uszach i dotychczas nic nie stracił na sile urok jej niebieskich jak buławatki, wesołych, poczciwych oczu. Przekonał się o tym, kiedy dziś w południe ojciec Ady zjawił się u niego, bo wszystkie wspomnienia tych dni szczęśliwych, wszystkie momenty szczęśliwego kochania stanęły mu w jednej chwili jakby przed oczami. Pan Warski, którego dobroduszność stawała się przysłowiową, przyszedł Żytnickiego prosić, by mu ten zechciał pomóc w załatwieniu paru interesów, dla których to interesów przyjechał ze wsi do miasta. Żytnicki wyszedł z nim zaraz i jak ten chciał, chodził z nim po bankach, kantorach, urzędach, a podczas tych peregrynacji, chociaż chciał się dowiedzieć czegoś o Adzie, nie chciał jednak pytać o nic, co by z nią mogło mieć jakikolwiek związek. Mówił wciąż o obojętnych tylko kwestiach. Pod wieczór jednak opuściła go cała siła woli i spytał starego, co słychać u nich. Co panna Wanda robi, myśli. Stary powiedział: wszystko dobrze. Śmiejąc się, ucałował Żytnickiego, a następnie zaprosił go do siebie. Żytnicki, opierając się z początku, dał się w końcu namówić i przyszedł tu, na to, by czekać w tym pustym, ciemnym salonie i czekać. Czekać? Na co? Dawno stracił już wszelkie nadzieje, złudzenia, by złe dało się naprawić, a zresztą Ada nie kochała go już. Już? Ona chyba nie kochała go nawet nigdy. I choć myśl ta nawiedzała go już nieraz, teraz poruszyła nim tak, że zerwał się z fotela, by uciec. Tymczasem spostrzegł, że o wyjściu pomyślał trochę za późno. Do salonu wniesiono lampy, a w ślad za służącym weszli rodzice Ady, mały brat jej i wreszcie ona sama. Żytnicki, patrząc w ziemię, kłaniał się w ich stronę i milcząc, kierował się ku drzwiom. Drzwi te nagle otworzyły się na oścież i stanął w nich ktoś dziwnie przybrany. Rysów twarzy nie można było rozpoznać, bo stojący w drzwiach miał na głowie dużą, do infuły podobną, zrobioną ze srebrnego kartonu czapkę, a od ust spływała mu na piersi biała, utkana z waty broda. Cały okryty był niebieską, atłasową kapą, a w ręku trzymał drążek oklejony złotym papierem. Przez chwilę kłaniał się zebranym, po czym zaczął mówić. Żytnicki poznał znienawidzonego przez siebie kocia. Ten sztucznym, niskim, basowym głosem mówił, że korzystając z pozwolenia świętego Piotra, przybywa prosto z nieba, by dzień swych imienin uświetnić, aby między ciernie i głogi spraw ludzkich rzucić trochę kwiatów, by gorycze cierpień złagodzić słodyczą śmiechu. Ja, święty Mikołaj, mówił kocio, życzę sobie, byście się kochali i żyli w zgodzie. Te drobiazgi zaś niech wam przypominają słowa moje. I z koszyka, który trzymał w ręku, począł rozdzielać podarunki. Panu Warskiemu dał fajkę z bursztynowym cybuchem, pani neseser do robót, bratu Ady trąbkę i pałasz. Jej położył na kolanach jakiś drobniutki, zawinięty w bibułkę przedmiot. Następnie zbliżył się do Żytnickiego, wsunął mu coś w boczną kieszeń marynarki i wolnym krokiem wyszedł z pokoju. Żytnicki machinalnym ruchem włożył rękę do pustej poprzednio kieszeni. Wyciągnął z niej małe skórzane pudełeczko i otworzył je. Trąbiąc na trąbce i wymachując pałasikiem, wybiegł z salonu mały brat Ady, za nim wyszedł pan Warski, za nim pani. Zostali sami. Żytnicki stoi w miejscu, jakby czymś nadzwyczajnym oszołomiony i szklanym wzrokiem patrzy we wnętrze pudełka, bo widzi, że tam, na aksamicie, leży pierścionek ze szmaragdem, ten sam, który dostał od Ady i który oddał jej następnie. Mimo woli podnosi oczy na Adę, która siedzi o parę kroków od niego i widzi, że ta obraca nerwowo w rękach. Też pierścionek jakiś. Wielki Boże, to ten sam, który mu już raz oddawała, ale skąd on teraz wziął się w jej rękach? Żytnicki przypomina sobie w tej chwili, że parę dni temu jeden z jego przyjaciół wziął od niego ten pierścionek pod pretekstem, że taki sam chce sobie dać zrobić. I Żytnickiemu zupełnie jasno robi się teraz w głowie. Z rąk jego przyjaciela pierścionek musiał się dostać do rąk kocia, z którym tamten był w zażyłości, a od tego przeszedł do rąk Ady. Tak, to ten sam, bo nawet i napis z imieniem Żytnickiego jest w środku. Żytnicki widzi to, bo stoi już tuż obok swej byłej narzeczonej. Piersi rozpiera mu uczucie szalonej radości, której nie odczuwał już tak długo. W głowie mu szumi od natłoku myśli i wrażeń. Nogi drżą mu lekko od strachu i niepewności co do rzeczywistego stanu rzeczy. Czy to prawda? Mówi w końcu głosem tak cichym, jakby się bał usłyszeć samego siebie. Prawda, odpowiada ona i szybko wciąga pierścionek na palec. Ja pana, panie Adamie, zawsze kocham, ale miałam żal do pana. I za siebie, i za tego biednego chłopca, który nic panu przecież nie zawinił, a o mnie nie myślał ani na chwilę. Ślub jego zresztą już niedługo. Może pan uwierzy nareszcie. Ależ ja wierzę, wierzę. Och, jakżem szczęśliwy, woła, a zniżając głos dodaje. A kto to zrobił, że dziś? Ada uśmiecha się i mówi. Troszeczkę, bardzo małą troszeczkę ja. Trochę tato, który umyślnie na to przyjechał ze wsi, by powymyślawszy sobie różne do załatwienia interesy, sprowadzić pana tutaj. A głównie on, namawiając mnie do powtórnej zamiany pierścionków, do czego nie potrzebował namawiać mnie zbyt długo, powiedział mi, że do pana nie ma najmniejszej urazy. Tak, to on, ten znienawidzony przez pana mój kuzyn. I teraz już śmiejąc się wskazuje na pozostawiony na boku przez kocia drążek oklejony złotym papierem, imitujący pastorał. To on, święty Mikołaj. Żytnicki także się śmieje i osuwając się przed Adą na kolana mówi wesoło: o, panno Ado, jakże ja bardzo kocham wszystkich kuzynów pani. Powoli zbliżamy się do końca programu, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Na zakończenie jeszcze chwila muzyki, a my już teraz dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
I wzdłuż na stopach pył nieskończonych dróg
przed siebie biegniemy, szukając na ziemi miłości i siebie. Może nam się uda spotkać znów.
Zapraszamy do reklamy.